Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspominamy dzisiaj świętego Huberta, patrona wszystkich myśliwych. Dlatego dzisiaj w naszym studio jest pan Aleksander Bela, łowczy okręgowy Okręgu Kaliskiego.
Witam serdecznie, Dożbór.
Panie Aleksandrze, myśliwy to nie to samo co leśniczy, chociaż może być leśniczym. Stąd chciałbym się zapytać tak na samym początku, czym zajmują się myśliwi?
Myśliwi przede wszystkim zajmują się poprawianiem dobrostanu zwierzyny w narukach środowiskowych, w których wykonują swoje zadania. Czyli każde koło wykonuje swoje zadanie w obrębie obwodów. Są dzierżawcami i zarządcami jednocześnie. Tam staramy się dbać o dobrostan tej zwierzyny, zwalczać kłusownictwo i wszelkie przejawy szkodnictwa łowieckiego, na przykład mnóstwo takich rzeczy związanych z ochroną środowiska, czyli poprawa warunków bytowania zwierząt przez poprawianie warunków siedliskowych zwierząt, budowanie paśników, lizawek, wodopojów i mnóstwo rzeczy związanych z tym, żeby te zwierzyny się tam żyło lepiej.
Tak, właśnie. Jakie są zadania myśliwego? Może gdyby się udało jakoś tak w miarę to syntetycznie wymienić.
Czyli tak, prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w celu poprawy warunków bytowania zwierząt. Zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego. Uczestnictwo w realizacji zadań zalecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska. Organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów dla łowiectwa. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów prawa łowieckiego, statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Zasad etyki łowieckiej, wzajemnego koleżeństwa między sobą. Dbanie o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwca wśród społeczności zamieszkującej teren dzierżawiony przez dany obwód. Promocja łowiectwa i ochrona środowiska. Współpraca ze szkołami prowadzona przez edukację przyrodniczą w szkołach, przez angażowanie dzieci w różnych akcji, na przykład wsiedlania zwierzyny drobnej. No to by było na tyle. To są takie najważniejsze działania, które wydaje mi się, że dają możliwość społeczeństwu poznania naszych dobrych intencji i zasad, którymi się posługujemy po prostu.
Kto reguluje ilość zwierzyny w lasach?
Znaczy, kto reguluje? Globalnie rzecz biorąc, reguluje to, można powiedzieć, roczny plan łowiecki. Znaczy, globalnie rzecz biorąc, my zakładamy wieloletnie plany łowieckie, w którym zakładamy pewne zalecenia, pewne obwarowania ilości pozyskanej zwierzyny w danym roku przez okres 10-letni. To jest tak zwany wieloletni plan hodowlany. On jest ustalany raz na 10 lat, zatwierdzany przez dyrekcję regionalną, a później przez dyrekcję główną lasów państwowych. Opiera się to na inwentaryzacji i szacowaniu ilości populacji w danym okresie i pewnymi tendencjami, czy dane gatunki mamy redukować, w sensie, czyli obniżać jego pogłowia, bo jest za duże. Czy będziemy wchodzić na przykład w to, że stwierdzamy, że zwierząt jest za mało i tak jak gdyby te plany wieloletnie mają takie zadanie, żeby ten dany gatunek tak jak gdyby był liczniejszy niż w poprzednim dziesięcioleciu. I później mamy coś takiego jak roczny plan łowiecki, w którym faktycznie ten plan uzgadniamy w pierwszej wersji, koła łowieckie uzgadniają z zarządem okręgowym. Później wysyłamy te plany do zaakceptowania przez lokalne jednostki, czyli przez urzędy gmin, gdzie wójtowie wyrażają swoje opinie na temat ilości zwierząt, które zbierają oczywiście od rolników, od społeczeństwa i zatwierdzają nam, opiniują nam ten plan. Następnie ten plan jest przekazywany do lasów państwowych, do nadleśnictw i ostatecznie nadleśnictwa zatwierdzają ilość pozyskanej zwierzyny w danym roku gospodarczym.
Jakie są zagrożenia wynikające z braku regulacji tej zwierzyny? Co by się stało, gdyby teraz nagle wszyscy myśliwi odwiesili broń i stwierdzili, że już nie będą w te lasy ingerować, niech to wszystko żyje swoim życiem?
Znaczy, miejmy nadzieję, że tego czegoś nie dojdzie, bo wtedy był duży problem przede wszystkim w pierwszej kolejności odczuwany przez rolników, tak? Dlatego, że zwierzyna by powodowała tak dużą ilość szkód, że po prostu byłoby to nie na dzień dzisiejszy. Już są problemy z rolnikami, dlatego że no, my te szkody wypłacamy, szacujemy jako koło łowieckie i wypłacamy odszkodowania rolnikom za te zwierzyny, ale my na dzień dzisiejszy tą liczebność redukujemy. Natomiast gdybyśmy przestali redukować te po głowie tej zwierzyny, no to by można było do tego stopnia, że te szkody by były, powiedzmy, no ileś razy większe niż faktycznie są na dzień dzisiejszy. I populacja zwierząt, no raz, żeby ingerowała przede wszystkim w uprawy rolne, też by się to przekładało na ceny płodów rolnych, to jest raz. Drugi raz, no gdyby była duża ilość i to siedlisko, które na dzień dzisiejszy zwierzyna zajmuje, nie ograniczałoby się do tych miejsc, które na dzień dzisiejszy butuje, tylko zaczęłaby ingerować w inne miejsca, bo by się nadmiernie rozrastała, czyli mogłaby nawet wchodzić w większym ilości do miast niż na dzień dzisiejszy, bo już na dzień dzisiejszy mamy problem z dzikami, z lisami, nawet z innymi gatunkami, nawet takich inwazyjnych jak szopy pracze czy jenoty, które się zasiedlają w miastach, bo mają tam większą dostępność do pokarmu. Ileś tysięcy dzików jest odławianych przecież w Polsce przez różne służby i wywożone z miasta, no tam też już powodują szkody i ludzie im jakoś zbytnio mocno nie przeszkadzają. Także gdybyśmy nie redukowali tych zwierząt, to by ten problem na pewno narósł w dużym, większym stopniu niż jest na dzień dzisiejszy, tak?
Dobrze, że został poruszony temat szopa pracza, bo myślę, że warto kilka słów na temat tego gatunku powiedzieć. On wygląda bardzo sympatycznie, przyjaźnie byśmy powiedzieli, tak na pierwszy rzut oka. Czy on jest naprawdę takim przyjaznym zwierzątkiem?
Znaczy, no na pierwszy rzut oka jest to zwierzę bardzo przyjemne w wyglądzie i zachowaniu, bo ma bardzo takie chwytne kończyny i bardzo się przyjemnie to zwierzę obserwuje. Tylko no, problem jest taki, że jest to gatunek inwazyjny, który wchodzi w środowisko, w którym go nie było, tak? Czyli globalnie zwierzęta, które on potencjalnie będzie traktował jako pokarm, nie są przystosowane do jego sposobu bytowania i jego metod polowania. Bo globalnie rzecz biorąc, ewolucja przygotowywała te zwierzęta do wspólnej symbiozy, do wspólnego tak jak gdyby działania, bytowania między sobą, natomiast to zwierzę powoduje duże szkody właśnie wśród ptaków, nawet śpiewających, czy ptaków wodnych, bo też jego bytowanie jest związane ze środowiskiem wodnym. I po prostu robi duże szkody w lęgach, niszczy po prostu lęgi, niszczy lisklaki, niszczy nawet inne zwierzęta drobne, które mają znaczenie nawet dla innych zwierząt, które są pokarmem dla innych zwierząt. I po prostu taki osobnik, który wchodzi, ingeruje w środowisko i nagle zaczyna tam mocno się tak jak gdyby wżerać w to środowisko, no zabiera życie i pokarm dla innym zwierzętom, które są gatunkami naszymi rodzimymi, tak.
Stanowi bezpośrednie zagrożenie dla człowieka czy dla naszych domowych pupili?
Bezpośrednio może przy kontakcie na pewno tak, bo jest nosicielem wielu chorób, które nasze niestety pupile nie są do końca uodpornione na te zwierzęta, na ten i nawet kontakt z psami może powodować takie choroby, których nie będziemy, nawet weterynarz nie będzie mógł do końca zaraz określić i może to się skończyć tragicznie dla zwierząt, które będą mieć bezpośredni kontakt, a nie jest trudno taki kontakt, bo to zwierzę będzie ingerowało w nasze środowisko, to będzie przebywało pewnie też blisko domostw. Wychodząc z psem na spacer, pies będzie miał możliwy kontakt z tym zwierzęciem i może się zarazić nawet przez krótki kontakt z tym szopem pasożytym, którym będzie miał problem później zdrowotnym, no, poważny problem zdrowotny.
W naszych lasach, także tutaj w naszej okolicy, bo także w Brzezinach, gdzieś na fotopułapce zostały zarejestrowane wilki. Czy one są też jakimś konkretnym zagrożeniem dzisiaj, wyzwaniem dla kół łowieckich, ale także czy stanowią takie zagrożenie i wyzwanie dla lokalnej społeczności, gdzie się pojawiają?
Znaczy globalnie rzecz biorąc wilki, no, temat wilków jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Nie chciałbym tu się mocno w niego tak zagłębiać, dlatego że pewnie są służby, które monitorują tą ilość populacji na dzień dzisiejszy, która jest w Polsce, ale wydaje nam się, że ten wilk coraz bardziej ingeruje w to, że te zwierzęta parzystokopytne przemieszczają się w różne tereny, w których kiedyś ich w ogóle nie bytowały. I w tych terenach, gdzie były w dużej ilości, na przykład jelenie, sarny, dziki, nagle pojawiają się wilki, które powodują tak jak gdyby zmianę tego środowiska dla tych zwierząt. Czują się te zwierzęta zagrożone i opuszczają to środowisko, przemieszczają się w miejscach, których nie było, na ogół bliżej cywilizacji, gdzie te wilki jeszcze po prostu nie ingerują w to środowisko i tam te zwierzęta się czują bezpiecznie. W tym roku, z tego co wiem, będziemy mieć ogólny monitoring tego wilka poprzez badania genetyczne odchodów i będziemy starać się oszacować tę populację. Mam nadzieję, że po takim oszacowaniu tej populacji, takim właściwym oszacowaniu tej populacji, żeby to już nie było bezdyskusyjne, bo metoda genetyczna jest taką metodą, która poza wszelką wątpliwość pokaże nam, ile osobników tam faktycznie możemy mieć.
Czy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, dla ludzi, dla tych, którzy odwiedzają lasy, choćby teraz zbierają grzyby, czy będą zbierać jagody, czy mają czuć lęk, strach wchodząc do lasu, czy wilk raczej nie jest zainteresowany człowiekiem?
Podejrzewam, że na tym etapie na pewno wilk nie będzie zainteresowany człowiekiem. Będzie raczej unikał, no to jest na pewno normalnemu człowiekowi trudno będzie zobaczyć wilka w jego naturalnym środowisku. Dlatego, że ma takie miejsca, w którym się będzie po prostu chronił, chował, nie wiem, będzie tak bytowo, żeby po prostu go nikt nie zauważył. Natomiast no, te wilki, które obserwujemy na fotopułapkach, no to fotopułapki są zakładane, no wiadomo, w takie miejsca, gdzie te wilki mają tak zwane weksle, gdzie przychodzą i wtedy możemy prowadzić jakieś obserwacje. Albo te wilki, które no nieraz mamy takie filmiki, gdzie w dzień wilk biegnie po jakimś łące czy coś, no to jest akurat przepłoszony przez to, czy akurat no, jakaś sytuacja spowodowała, że musiał swoją dzienną ostoję opuścić i przemieścić się w inne miejsce. Także, że globalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy na pewno nie ma takiej możliwości, żeby wilk starał się utrzymywać kontakt z człowiekiem. Pewnie będzie w takim zawsze w dystansie, w którym będzie go trudno w ogóle zobaczyć i nie będzie się pokazywał. Także mówię, no to co my widzimy, nie wiem, w których filmikach, to są akurat takie sytuacje sporadyczne. Natomiast no, w takim środowisku swoim naturalnym to głównie przebywa w nocą, stara się polować i mało jest widoczny dla społeczeństwa. Nie wydaje mi się, no, że takiego wypadku chyba nie było w Polsce, bo nie słyszałem, żeby zaatakowały po prostu ludzi, którzy zbierają lunoleśne. Do tej pory takiego czegoś nie było. No, tam nie wiem, chyba za wyjątkiem Bieszczad, gdzie tam jakiś tam akurat robotników leśnych, czy kogoś tam zaatakowały. Nie wiem, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, bo to są zawsze relacje ludzkie. Natomiast trudno mi teraz tutaj wyrazić się i no nie chciałbym tu swoich poglądów wyrazić do końca na ten temat, bo mówię, no na dzień dzisiejszy takich przypadków nie ma.
Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się współczesne łowiectwo?
Współczesne łowiectwo ma dużo wyzwań, dlatego że no przede wszystkim to, że wydaje mi się, że musimy przekonać społeczeństwo do tego, że my jesteśmy normalnymi ludźmi żyjącymi w społeczeństwie i staramy się dbać o bioróżnorodność, o to, żeby to łowiectwo było dobrze postrzegane w społeczeństwie. No, to jest przede wszystkim takie nasze wyzwanie, żeby po prostu tych ludzi przekonać do siebie, że my robimy coś dobrego, bo naprawdę robimy mnóstwo rzeczy, których może społeczeństwo nie widzi, bo nieraz widzi nas z tej czarnej strony przez różne publikacje, które no, wiadomo, że nie da się ustrzec przed czarnymi owcami w żadnej grupie społecznej. Także my mamy też taki problem, natomiast no, robimy mnóstwo pozytywnych rzeczy. No, przede wszystkim staramy się dotrzeć do szkół. To jest podstawa, żeby po prostu edukować młodzież. To jest, wydaje mi się, taki priorytetowy temat, bo jeżeli młodzieży nie przekonamy młodych lat do tego, żeby pozytywnie patrzyć na łowiectwo, to później na pewno będzie, jeżeli już to dziecko jest ukształtowane w jakiś sposób, to trudno będzie do tego przekonać to dorosłą osobę. To jest raz. Choć dorośli się też przekonują do łowiectwa, jeżeli mają otwartą głowę i wiedzą, co myśliwym robią. Następną sytuacją jest to, że po prostu, mówię, no, wyzwania mamy takie, że coraz bardziej nasze tereny są bardziej zurbanizowane i tu będzie na pewno problem z tym, że ta zwierzyna po prostu będzie miała coraz bardziej ograniczony teren występowania i cały czas będziemy mieć problem pewnie ze szkodami łowieckimi, których no, niestety no, bezpośrednio nas dotykają przez to, że my je szacujemy i płacimy za nie. Także samo bytowanie społeczeństwa, w tym przebywanie w lesie, uczestniczenie na przykład w zbieraniu runa leśnego, czy korzystanie z lasu w innej formie, powoduje to, że nieraz te zwierzęta są tak jak gdyby wypędzane z tego lasu i zaczynają bytować w środowisku rolniczym, co niestety nastręcza nam dużo problemów, bo mimo tego, że ona tam normalnie zwierzyna przychodzi z lasu i żeruje tylko tam, a powodując takie środowisko, że zabieramy to środowisko, miejsce do bytowania, w lesie, no niestety bytują w areałach kukurydzy i tam robią duże szkody i po prostu my niestety wtedy te koszty musimy dużo większe ponosić niż normalnie ponosilibyśmy. Także no wyzwań jest mnóstwo, no, to musiał, nie wiem, pół dnia by mi nie starczyło, żeby po prostu to wszystko jakoś określić, ale to są takie, no na pewno musimy się borykać, będziemy się borykać z tym, że te populacje zwierząt, które są no, na takim poziomie, jakie na dzień dzisiejszy są, powodują pewne szkody i my musimy z tym niestety sobie dać radę i następnym wyzwaniem na pewno będzie to, że te zwierzęta będą coraz bardziej ingerować w środowisko miejskie i to też na przyszłości podejrzewam, że to jest duże wyzwanie, żeby temu po prostu w jakiś sposób zapobiegać.
Chciałem jeszcze zadać takie troszkę już osobiste pytanie. Czym różni się szeregowy myśliwy od łowczego okręgowego, no, czyli od pana?
Wydaje mi się, że nie bardzo się mocno czymś różni, bo ja jestem normalnym myśliwym, tak jak każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego. Można powiedzieć, że zajmuję się tym bardziej zawodowo i staram się cały czas mocno pogłębiać wiedzę w tym zakresie. Natomiast ja bym powiedział, że rola normalnego, szarego myśliwego może nieraz jest większa niż moja. Dlatego, że no to on na tym poziomie lokalnym, choć ja też jestem normalnym myśliwym, też funkcjonuję w kole i też współdziałam, rozumiem, ze środowiskiem wiejskim przede wszystkim, bo tam przede wszystkim nasze obwody są. Też udzielamy się, mówię, do różnych szkół, współpracujemy ze szkołami, robimy różne takie akcje, nawet siedlanie drobnej zwierzyny. Staramy się przedstawić to łowiectwo na tym lokalnym, na tym poziomie lokalnym jak najbardziej pozytywnie i tam jesteśmy w miarę pozytywnie odbierani. I wydaje mi się, że praktycznie rzecz biorąc, no, łowczy, normalny myśliwy, a łowczy okręgowy no, nie różni się wieloma, wydaje mi się, żadnymi rzeczami globalnie rzecz biorąc, tylko ja się zajmuję tym zawodowo i ja muszę tak jak gdyby scalać, starać się scalić wszystko to razem, żeby to dawało jakiś efekt wyrazu na zewnątrz. Także ja po prostu mocno dziękuję tym właśnie zaangażowanym myśliwym i staram się różne takie metody osiągać, żeby tych myśliwych tak jak gdyby zachęcić do współpracy właśnie z lokalnymi środowiskami, żeby jak najwięcej robimy różne pikniki myśliwskie czy tego i oni tym uczestniczą, bo ja mogę ich tylko starać się tak jak gdyby zastymulować do tego, żeby zrobili coś, żeby po prostu to łowiectwo odcieplić, klimat łowiectwa dla społeczeństwa, tak bym to powiedział. I oni to robią, bo ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z kołami łowieckimi, które coraz organizujemy takie imprezy, jak na przykład Hubertus Wielkopolski, który organizujemy w Jarocinie, to już była w tym roku, była 6. edycja tego Hubertusa. I mieliśmy na tym Hubertusie około 20 tysięcy ludzi. I tam właśnie były stoiska kół, które właśnie się wystawiały. I to właśnie to koła, ci szarzy myśliwi, tak potocznie nazywając, oni robią tą pracę u podstaw tak zwaną. Czyli przedstawiają to, co jest dobre w łowiectwie, czyli starają się edukować przez wystawianie różnych plansz edukacyjnych, tłumaczą ludziom, na czym łowiectwo polega. Starają się dotrzeć do myśliwych przez to, że robią dobrą kuchnię łowiecką i częstują ludzi. To jest bardzo duży taki pozytywny aspekt łowiectwa, gdzie właśnie dużo kół właśnie zrobi jakiś tam grochówkę myśliwską czy bigos myśliwski z darów lasów, które właśnie my możemy zaoferować. I ludzie to próbują i przekonują się do tego łowiectwa w ten sposób. I to jest ta praca właśnie tych myśliwych. Ja uważam, że ja nie jestem w żaden sposób, nie różnię się od tych ludzi. Muszę starać się ich jakoś stymulować i wiązać to wszystko razem z sobą, żeby dodało to jakiś efekt wyrazu na zewnątrz. Ja mówię, ja bardzo im bardzo dziękuję za to zaangażowanie, bo no coraz więcej nawet mamy taki przykład, założyliśmy klub Dian przy zarządzie okręgowym, które się też udzielają i nawet robią na każdej imprezie łowieckiej, robią tak zwaną edukację dla najmłodszych, czyli polega to na tym, na jakimś konkursach związanych właśnie z określeniem nazw zwierząt, czy rozpoznawaniem roślin w lesie, czy na przykład owoców tego typu żołędzie, szyszki, inne rzeczy, które po prostu dzieci się po prostu przez takie różne plansze uczą, czy przez dotykanie tych rzeczy w takich miejscach, gdzie nie widzą tego. Także przez różne malowanki związane z łowiectwem, także przez różne konkursy, nawet zapytania. Także oni się po prostu, zauważamy mnóstwo tych dzieciaków się przewija przez te nasze stoiska. I fajnie, że to tak wygląda, że właśnie te dzieci się zarażają i one są takie otwarte na pytania i nieraz zadają takie pytanie, że nawet nieraz tak no, trudno na nie odpowiedzieć, ale właśnie na tym polega, że dziecko się wtedy interesuje czymś, czym może gdyby nie miało takiej możliwości, żebyśmy takie stwarzali, takie akurat możliwość do tego, żeby się edukowały właśnie w ten sposób, to by tego nie miało nigdy miejsca. Tak? Że naprawdę robimy dużo tych pikników, staramy się po prostu ludzi zachęcać do tego, żeby po prostu przyjść na te pikniki. Jeszcze jedną taką sprawą, którą robimy, to jest to, że wiążemy lokalne środowiska, czyli nie robimy tych imprez tylko stricte łowieckich. Angażujemy do tego koła gospodyń wiejskich, jakieś sołectwa, izby rolnicze, leśników, żeby po prostu wszystkie takie tematy powiązać, po prostu, że no przychodzą, nawet robimy to takie imprezy z dożynkami razem. Także po to, żeby po prostu ludzie przychodzą, załóżmy na dożynki, a przypadkowo mają tak jak gdyby styczność z łowiectwem i poznają przez to łowiectwo. Także no coraz więcej tego robimy, mam nadzieję, że to da jakiś efekt w pewnym czasie, że społeczeństwo zacznie nas postrzegać faktycznie w sposób rzeczywisty, jakim jesteśmy ludźmi, co robimy dla łowiectwa, dla przyrody przede wszystkim, dla zwierząt.
Wydaje mi się, że musi pan też naszym radiosłuchaczom wyjaśnić, kim jest Diana.
Diana to jest określenie płci żeńskiej, która jest akurat w Polskim Związku Łowieckim. My na kobiety mówimy Diany.
Kobieta myśliwy.
Kobieta myśliwy, dokładnie najprościej powiedziawszy.
Bo gdybyśmy spróbowali to sfeminizować, no to wyszłoby jakoś tak śmiesznie. Tak. Chyba Diana brzmi bardzo dobrze. Dla pana bycie myśliwym jest zawodem czy pasją?
Przede wszystkim pasją. Pasją, bo gdybym nie miał pasji, to nie wykonywałbym tej swojej pracy, którą wykonuję na rzecz naszego łowiectwa. Mówię, no to jest... Od dzieciństwa mam z tym do czynienia i jestem tym zarażony przez tradycję rodzinną i po prostu nie wyobrażam sobie życia bez łowiectwa, o tak bym powiedział. To jest sposób na oczyszczenie nieraz umysłu, samo pójście do lasu, kontakt ze zwierzętami, kontakt z psem, którego mamy, jednego, drugiego, trzeciego. To po prostu nie da się do tego ocenić, jak to wpływa na psychikę człowieka, że po prostu mimo tego, że człowiek nieraz ma dużo problemów, to łowiectwo daje możliwość tak jak gdyby odprężenia się, uwolnienia umysłu od ciężkich spraw. Przez to, mówię, to nie chodzi tylko o polowanie, bo często my jedziemy na co któreś wyjście, praktycznie biorąc w łowiectwie, mamy jakiś sukces łowiecki, natomiast większość wyjść to jest obcowanie z przyrodą, obcowanie ze swoim towarzyszem psem, bo prawdziwe polowanie to jest w towarzystwie rogów, kolegów i towarzystwie psów, które też wykonują swoją pracę na rzecz myśliwego, ale przede wszystkim są naszymi przyjaciółmi, to jest podstawa. Także naprawdę myśliwy to jest normalny człowiek, tylko że na niektóre rzeczy patrzy przez pryzmat pasji, a czym na wszystkie rzeczy związane z łowiectwem przez pryzmat pasji i to go pcha do tego, żeby to cały czas robić. Pasja to jest takie, to jest coś więcej niż zaangażowanie, o tak bym to powiedział. To jest coś, co zawsze nas, no, daje nam tą siłę, żeby wstać o świcie i pójść do lasu, albo przez całą noc być w lesie i obserwować te zwierzęta, tak? Że po prostu to się nie da tak zaplanować i to nie robimy z przymusu, tylko robimy to właśnie z tą pasją. Idziemy do lasu z pasją po to, żeby, mówię, dla samego bycia tam jesteśmy.
Też zachęcamy Państwa do tego, żeby z przyrodą obcować, ale także, żeby zapoznać się z Polskim Związkiem Łowieckim, zapoznać się z zadaniami, z funkcjami społecznymi, jakie myśliwi dla nas wykonują. Trochę, myślę, moglibyśmy powiedzieć w takiej roli wolontariatu, bo bardzo łatwo jest oceniać, krytykować, kiedy siedzi się na wygodnym fotelu w ciepłym domu przed komputerem i właściwie tylko się obserwuje. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Aleksander Bela, łowczy okręgowy Okręgu Kaliskiego.
Okręgu Kaliskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobór.
Gość dnia w Radiu Rodzina.